Złamali embargo na handel z Rosją i Białorusią. Trzy osoby aresztowane po śledztwie Krajowej Administracji Skarbowej. Brytyjska telewizja publiczna pokaże szokującą historię z udziałem tamtejszych żołnierzy służb specjalnych. Dla niektórych uczniów czas egzaminów, dla innych czas wyjazdów szkolnych. Wycieczkowe oblężenie tradycyjnie w Zakopanem. Jest areszt dla trzech osób podejrzanych o złamanie embarga na handel z Białorusią i Rosją. To efekt śledztwa w sprawie oszustw celnych prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na czym polegać miało naruszenie unijnych sankcji? O tym Krzysztof Zasada.
Według śledczych jedna z polskich firm, wbrew przepisom ograniczającym handel z Rosją i Białorusią, importowała białoruską brzozową sklejkę. Wykorzystywała do tego firmy z Kazachstanu. Funkcjonariusze skarbówki zatrzymali trzy osoby, mówiła Justyna Pasieczyńska z KAS.
Przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, pomieszczenia biurowe oraz hale magazynowe w województwie mazowieckim, wielkopolskim, jak i również podlaskim. Zabezpieczyli m.in. sklejkę, która znajdowała się w magazynach.
Podejrzanym, którzy trafili do aresztu, grożą co najmniej 3 lata więzienia.
Telewizja BBC pokaże film o zbrodniach popełnianych w Afganistanie i Iraku przez żołnierzy brytyjskich sił specjalnych. Takie zarzuty pojawiły się już wielokrotnie. Dlaczego ten film jest wyjątkowy? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Fremorgan.
Po raz pierwszy weterani sił specjalnych opisują w nim zbrodnie wojenne, których mieli dopuścić się ich koledzy. Mowa o komandosach SAS, mordujących nieuzbrojonych cywili i dokonujących egzekucji na rannych bojownikach.
Panorama has spoken to
Rozmawialiśmy z ponad 30 weteranami, którzy walczyli w SAS lub u boku SAS. Po raz pierwszy odważyli się oni złamać tak zwany kodeks milczenia, mówi Richard Bilton, jeden z autorów programu. W reakcji na stawiane w nim zarzuty, brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że jest w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego publicznego dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i zachęca wszystkich weteranów posiadających istotne informacje do nawiązania kontaktu.
A o tej szokującej historii piszemy na RMF24.pl.
Ważne dla Twojego zdrowia.
Niemal każdego dnia do gabinetu lekarskiego zgłasza się pacjent z czerniakiem, alarmują specjaliści. Największy wpływ na rozwój nowotworu ma słońce, którego będzie teraz coraz więcej. Dlatego to dobry moment, żeby sprawdzić swoją skórę i znamiona.
Jeżeli ktoś bliski spojrzy nam na nasze plecy i powie: słuchaj, masz tam kilka zmian skórnych, ale jedno jest takie inne niż te pozostałe, to jest bardzo silny sygnał alarmowy i wtedy bezwzględnie trzeba umówić się do dermatologa albo do chirurga onkologicznego, żeby to obejrzał dermatoskopem i ewentualnie wyciął.
Czyli warto już przed wakacjami sprawdzić, czy jakaś zmiana wymaga uwagi.
Przyjrzeć się skórze, pójść do lekarza, nie lekceważyć.
Z profesorem Wojciechem Wysockim z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tam cała rozmowa i najważniejsze informacje o czerniaku. Wczoraj, przypomnę, obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z tym rodzajem nowotworu. Trwają matury, a dziś zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. To czas, kiedy w szkołach inni uczniowie wyjeżdżają na wycieczki. Wiele z nich za cel obiera oczywiście Zakopane. Jakie pamiątki młodzież zabierze ze sobą spod Tatr?
Ja magnes, bo ja kolekcjonuję magnesy.
Ja bym chciała jakiś bryloczek, bo ja też kolekcjonuję.
Ja bym chciał przytulankę dla siostry.
A jaką przytulankę? Masz jakiś pomysł?
Owca, bo mnie prosiła.
Ja muszę.
Ja bym chciała taką łapkę, taką klejącą się.
Ja? Myślę, że pocztówkę.
Liścia z drzewa.
Wilka.
Słyszałem, że kapibary są ostatnio w modzie.
Tak.
Ktoś kupuje kapibarę?
Ja mam cały pokój kapibar.
My mieliśmy ostatnio wycieczkę do alpakarni, tam były kapibary i różne zwierzęta.
Kapibara spod Giewontu. Polecamy razem z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. A teraz powracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Ryszardem Petru z Polski 2050. W drugiej części tej dyskusji gość porannej rozmowy w RMF FM odpowiadał na pytania słuchaczy.
Jestem restauratorem. Z powodu dużych kosztów pracy i cen energii musiałem zwolnić pracownika. Czy jest jakaś szansa, aby pomóc branży? Jak najbardziej.
A jaka?
Obniżka składki zdrowotnej. Jako przykład. Nie wiem oczywiście, w jakiej formule pan Mariusz... Nie wiem, czy mam czytać nazwisko, czy chyba nie mogę, nie?
Nie, nazwisko
pan Mariusz,
proszę czytać.
Pan Mariusz pracuje, ale składka zdrowotna, którą zawetował Andrzej Duda, będzie ta propozycja zgłoszona jeszcze raz przez...
Kiedy?
Podpisywaliśmy ustawę na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli składaliśmy podpisy pod ustawą, czyli prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie złożona w Sejmie. Nie chcę deklarować, bo nie ja to osobiście składam, tylko inny poseł naszej ugrupowania i chcę powiedzieć tyle, że to obniża istotnie koszty pracy dla 2,5 miliona pracowników. Jeżeli chodzi o koszty energii, to jest, powiem coś, co się często mówi oczywiście, ale to naprawdę jest wina PiS-u, że przez 8 lat nic nie robili, doprowadzili do tego, ale że mamy drogą energię. Te wszystkie działania od wiatraków...
roku już rządzicie.
Została przyjęta ustawa wiatrakowa, to wie pan, gdyby to było tak, że inwestycje w energetykę przekładają się po miesiącu w efekty, to byłoby dobrze. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych kwartałów możemy oczekiwać spadków cen energii.
Zostanie jeszcze przy składce zdrowotnej. A skąd weźmiecie pieniądze na ZUS, na szpitale, na to wszystko? No jak będzie niższa składka, będą niższe przychody. To stały argument lewicy, to bzdura. Także Andrzeja Dudy.
No to bzdura jest, dlatego że w wyniku Polskiego Ładu, który podpisał Andrzej Duda, który wprowadził PiS, wzrosła składka zdrowotna. 70 tysięcy polskich firm zamknęło się z tego powodu. I one przestały płacić składkę zdrowotną. Zbyt wysoka składka zdrowotna powoduje, że część firm w ogóle nie powstaje. Pan ale Mariusz będzie... może zamknąć tą restaurację i w ogóle nie będzie odprowadzał składki zdrowotnej. Przypomnę, za duże podatki, takie a la Zandberg, powodują, że gospodarka się gorzej rozwija.
Za niższe podatki powodują, że nie ma pieniędzy na szpitale.
Nie, to wie pan, to jest kwestia tego, czy system ochrony zdrowia w Polsce jest dobrze zorganizowany. Śmiem twierdzić, że ostatnie przyrosty wydatków na ochronę zdrowia w większości poszły głównie na wzrost wynagrodzeń. Nie mówię, że to jest źle, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosły, ale nie poszły na skrócenie kolejek, nie poszły na efektywność, tylko na wzrost wynagrodzeń. Dzisiaj, jeszcze tylko krótko powiem, 180 miliardów złotych idzie do NFZ-u ze składki. 18 miliardów z budżetu wprost idzie jako dotacja jeszcze dodatkowa na ochronę zdrowia, a 60 miliardów wydajemy prywatnie, z własnej kieszeni, na ochronę zdrowia jako Polacy. To wszystko jest razem 7% PKB, czyli... Jak sumujemy wszystkie nasze wydatki zdrowotne,
To kiedy będzie ta reforma, panie pośle? No to
no najwyższy
to
czas ją...
Mówicie, ja na razie nie widzę. Wszyscy mówią, to... że trzeba, pan, nic się nie dzieje.
Najwyższy czas to zacząć. Pokazuje tylko, że lepiej zorganizowane państwo za te same pieniądze może mieć dużo lepszą ochronę zdrowia i te 4 miliardy złotych, o których 4,5 miliarda, minister Domański uzyska chociażby z tego, że obniżka stóp procentowych o 1 punkt procentowy daje 10 miliardów złotych dodatkowych oszczędności na obsłudze długu. 10 miliardów stopy Glapińskiego obniżone dają 10 miliardów ekstra kasy.
Jeszcze pytanie o Konfederację. Poprze Konfederacja ten projekt?
Ten projekt składki zdrowotnej. Tak. Wie pan co, ja namawiałem kolegów z koalicji, żeby wycofać podwyżkę składki dla ryczałtowców, która jest w tej obniżce. Tak. Które to rozwiązanie spowodowałoby, że Konfederacja by na pewno to poparła. Ja uważam, że w tej sprawie dla przedsiębiorców każda koalicja jest dobra. Jeżeli Lewica jest przeciwko, dla mnie głos Konfederacji za obniżką składki jest jak najbardziej okej.
Okay. Ale rozmawiał pan z nimi o tym?
Oczywiście.
I oni się zgodzili?
Nie, no...
Znaczy, jeżeli będą ryczałtowcy, ja mówię o takiej sytuacji.
Tak, tak, ale to chyba deklarowali to, nie deklarowali to oficjalnie, o ile pamiętam, także nie tylko w rozmowach
ze mną.
A
koledzy z koalicji się na to zgodzili, żeby tych ryczałtowców wspomóc?
Teraz mamy inną sytuację, teraz mówimy o poselskim projekcie, ale mogę powiedzieć, że mam tutaj bardzo mocne stanowisko, że mając na uwadze brak poparcia lewicy dla tego typu rozwiązania, taka korekta, do której bym też namawiał pana ministra Domańskiego, spowodowałaby pewność przeprowadzenia tego rozwiązania. Oczywiście pod warunkiem, że Nawrocki od Pukaźni nie wygra wyborów, bo on zrobi to samo, co Andrzej Duda, będzie działał przeciwko polskim przedsiębiorcom.
Do Nawrockiego za chwilę wrócimy. Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Tak jest, dziękuję bardzo.
I jest już otwarta koperta i jest pytanie do numer 2.
Czekam.
To jeszcze okulary trzeba założyć,
no,
proszę.
Precyzyjnie przeczytać.
Tak, tak.
Donald Tusk zapowiedział repolonizację gospodarki. Czym jest ta repolonizacja? Pan Paweł.
No, teraz się pan bawi w rzecznika prasowego Donalda Tuska. Co znaczy repolonizacja? Ja kapitał panu, przecież nie ma narodowości,
na
słyszeliśmy.
Na szczęście nie jestem rzecznikiem, w związku z tym nie muszę...
bronić.
Nie muszę tłumaczyć, co dokładnie. Ja mogę powiedzieć, jak ja to interpretuję.
No to jak pan to interpretuje?
Ja to interpretuję w ten sposób, że... nie ma możliwości nacjonalizacji i taka, jestem przekonany, nie chodziło o to Donaldowi Tuskowi. Natomiast faktem jest, że na przykład w obszarze obronności w ogóle dotychczas bardzo mało kierowaliśmy środków do polskich firm prywatnych, które mogłyby też uczestniczyć w zbrojeniu polskiej i europejskiej.
A sektor bankowy powinien być zrepolonizowany?
to znaczy zrepolonizowany? Jest za dużo.
To jest pytanie, no co znaczy repolonizacja?
Uważam wręcz odwrotnie, jest za dużo udziału Skarbu Państwa. Jeszcze nie mam nic przeciwko temu, że polski prywatny kapitał miał banki. Tylko nie widzę takich chętnych, bo to nie jest najbardziej zyskowny biznes. Oczywiście ostatnio.
No nie dokładają do niego, panie pośle, nie, no nie dokładają do niego, naprawdę.
Są tacy, którzy dokładali. Mamy dwa banki, które zniknęły, przepraszam bardzo. To już nie chcę wchodzić, ale to nie jest tak, to są przejmowane. Oczywiście
ale
w ostatnim
ktoś
roku.
Ale przejął, żeby zarabiać.
W jednym przypadku było to wymuszone decyzją KNF-u akurat. Przepraszam, raz KNF wepchnął jeden z banków komuś innemu do portfela po to, żeby nie było upadku banku i to jest rola Komisji Nadzoru Finansowego. Banki ostatnio zarobiły duże pieniądze na wysokich stopach Glapińskiego, to podkreślam. Ale co do zasady, to nie jest najbardziej rentowny biznes. Gdyby miał pan 100 tysięcy złotych luźnej gotówki i chciałby pan zainwestować w coś, to nie zainwestowałby pan w bankowość. Jestem przekonany.
Nie zainwestowałbym, nie mam takich pieniędzy, ale wróćmy do pytania o repolonizacji. Pytam się o to także dlatego, że minister Pełczyńska z pana partii mówiła, ja to nie wiem, co znaczy ta repolonizacja.
Ja mówię panu, jak ja to interpretuję pozytywnie, szukając... Ja uważam, że głównym problemem jest to, że w przypadku na przykład wydatków na obronność, głównie za czasów PiS-u, kupowaliśmy sprzęt za granicą, w ogóle nie inwestując w polski przemysł prywatny wyzbrojeniowy, a widać, że będzie to potrzebne nie na rok, nie na dwa, na dziesiątki lat.
Czyli repolonizacja dotyczy przemysłu zbrojeniowego. I to jest głównie...
Nie, chodzi bardziej o to, żeby polskie firmy uczestniczyły w tego typu przedsięwzięciach, jak chociażby kwestia wydatków na obronność, czyli promocji.
Myślę, może to po prostu nic nie znaczy. Chodziło o to, żeby pokazać, że jesteśmy patriotyczni, że obóz, który teraz rządzi, jest taki też pronarodowy i po prostu premier użył słowa depolonizacja.
Wie pan co? Mogę powiedzieć tak, w tej obszarze obronności akurat uważam, że tu się dużo dzieje. Natomiast jestem przekonany, że premier nie miał na myśli nacjonalizacji i nie ma ani jednego tego typu pomysłu na poziomie rządowym czy koalicyjnym. Nie słyszałem.
Usłyszał Tomasz Taredikowski od swojego gościa Ryszarda Petru z Polski 2050. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.